Na zegarze już prawie 10 minut po 9:00. Rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w studio są już nasi komentatorzy. Profesor Katarzyna Skrzypińska, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor serdecznie. Marcin Michalak, historyk prawa, również Uniwersytet Gdański. Witam Pana.
Dzień dobry.
Zapraszam również naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi opiniami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06-06. I zaczynamy od najważniejszej informacji dnia wczorajszego. Wczoraj wieczorem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się głosowanie nad kandydaturą Ursuli von der Leyen na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Pani von der Leyen została pierwszą kobietą na tym stanowisku i zastąpiła Jean-Claude'a Junckera. Czy to dobrze według Państwa dla Polski?
Nie wiem, czy powinniśmy to rozpatrywać akurat stricte w takiej kategorii, czy to dobrze dla Polski, bo samo wystąpienie pani Ursuli von der Leyen wskazywało na to, że widzi ona jakby przede wszystkim perspektywę europejską, patrzy na Europę jako na całość, chce wzmocnienia pewnych elementów polityki europejskiej, które właśnie będą patrzyły na Europę jako na całość. A jeżeli już chodzi o tą polską perspektywę, no to fakt, że na tą kandydatkę głosowały w zasadzie wszystkie środowiska polityczne reprezentowane przez polskich europosłów, czyli zarówno europosłowie PiS-u, Lewicy, szeroko pojętej Koalicji Europejskiej głosowali na tę kandydatkę, no świadczy o tym, że w tym polskim środowisku jest nadzieja, że to będzie dobra kandydatka także z naszej perspektywy.
Czyli z nadzieją patrzymy na tą perspektywę najbliższych 5 lat?
Z nadzieją, zwłaszcza, że jest pewien przełom, ponieważ jest to pierwsza kobieta na tym stanowisku.
No i tu pani profesor,
chciałabym
zauważyć. Pani profesor na pewno się z tego cieszy.
No, mam nadzieję, że to jest dobry wybór, chociaż nigdy nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że kobiety są zbyt miękkie we władzy, natomiast akurat polityka Unii Europejskiej zmierza ku pewnym wartościom uniwersalnym, ku wartościom skierowanym do wszystkich, do tego, abyśmy stali się jednością jak Europa. Myślę, że pewne kobiece cechy będą odgrywały tu istotną rolę, aby pogodzić ten element władzy jednocześnie z interesem wspólnym. Tak?
No i kobieta, matka 7 dzieci, więc to też będzie miało pewnie znaczący wpływ, jak państwo myślicie?
No ja właśnie zwróciłem na to uwagę, że to wystąpienie chyba było takim wystąpieniem naprawdę osoby kompromisu i osoby wielu wrażliwości, bo wywodzi się politycznie z Chadecji, ale ewidentnie pokazywała on taką wrażliwość wobec środowiska zielonych czy postulaty lewicowe. Jest matką 7 dzieci, ale i kobietą sukcesu realizującą się zawodowo, prawda?
No, z tym sukcesem to zaraz powiemy, no bo tak, tam ale nie jeszcze, do końca jej udawało się w
Jeszcze ostatnia
obrony.
Sprawa jest, poza tym, że jest politykiem od wielu lat, to jest też lekarzem. I co może w szczególności było słychać, kiedy mówiła o migracji, o tym, że w Morzu Śródziemnym utonęło 17 tysięcy ludzi, jest to najbardziej krwawa współczesna granica. I też tutaj pokazywała dwie kwestie. Po pierwsze, że Europa w ramach swojej europejskiej drogi powinna w pełni respektować prawo do azylu i dbać o to, żeby ono było respektowane, ale jednocześnie pokazywała, że trzeba wzmocnić Europejską Straż Graniczną. Więc znowu ten element kompromisu i pokazania, że patrzy na to kompleksowo, holistycznie, było tutaj widać.
No właśnie, czy tego typu osoby dzisiaj są potrzebne w polityce? Osoby, które są wrażliwe z jednej strony, ale z drugiej strony mocno stojące na ziemi, a jednocześnie umiejące wejść w polemikę, ale też zachowujące kompromis w takich dyskusjach o ważnych sprawach dla Europy. Mówię to z perspektywy również polskiej.
Tak, zdecydowanie tak. Taka, powiedziałabym, podwójna natura myślenia o Europie, o świecie jest niezwykle istotna, zwłaszcza, że również są podejmowane tutaj elementy poprawy naszego klimatu. Jednak ja się obawiam innej rzeczy. No niestety wybrana nowo szefowa Komisji Europejskiej miała pewną porażkę w swojej przeszłości, bardzo istotną.
Mówi pani
dotyczącą
Bundeswehry.
Tak, o Ministerstwie Obrony, gdzie sprawa kompletnie leży i przy tak wielkim państwie stanowiącym mocarstwo można by powiedzieć, że no jest to kolos na glinianych nogach pod względem obronności. Teraz się wszyscy łapią za głowę, jak to naprawić. w takich przypadkach, jeśli chodzi o tego typu tematy władzy, potrzebna jest silna ręka, decyzyjność, pewna stanowczość i upór w dążeniu do celu. Miejmy nadzieję, że pani Ursula von der Leyen znajdzie poza kompromisem również w sobie tę siłę.
Nowa szefowa Komisji Europejskiej mówiła podczas swojego wystąpienia właśnie o wyzwaniach dla europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Fundamentem obrony zawsze będzie NATO, wymiar transatlantycki zostanie zachowany. Dlatego stworzyliśmy Europejską Unię Obrony. Jak państwo myślicie, na ile to, te słowa, które padały oczywiście przed jeszcze głosowaniem, gdzie puszczała oczko do niektórych partii, będzie realizowane w tej kadencji?
No, rozmawialiśmy tutaj poza anteną też z panią profesor, że ze wszystkich serwisów internetowych, dużych, zagranicznych agencji właśnie Russia Today zwracała uwagę na to, że na niepowodzenia nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej w jej misji dotyczącej uzdrawiania niemieckiej armii. Rzeczywiście to pokazuje, że ten aspekt dotyczący też spójności Europy i jej potencjału obronnego jest niezwykle istotny. No tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, ona podkreśliła rolę NATO jako kluczowego podmiotu w tym zakresie. Powiedziała też, że Europa musi być bardziej spójna i zjednoczona w tym, jak reprezentuje swoje stanowisko na zewnątrz, i w tym kontekście wypowiedziała bardzo konkretną rzecz, mianowicie mówiła, że ten silniejszy i bardziej zjednoczony głos Europy powinien wybrzmieć między innymi poprzez zmianę dotyczącą sposobu prowadzenia polityki zagranicznej, tak aby kwalifikowana większość decydowała w sprawach polityki zagranicznej. To jest bardzo ciekawe, bo to by oznaczało zmianę dotychczasowych reguł w tym zakresie. Podała w tym kontekście taki przykład swojej rozmowy z prezydentem Iraku, kiedy była tam jako minister spraw zagranicznych Niemiec, gdzie on powiedział o tym: pani minister, potrzebujemy tutaj więcej Europy. I ona mówiła, że właśnie że musimy ten sposób myślenia europejskiego o wartościach, o tym, jak Europa widzi świat, starać się akcentować i promować.
Mówiła również, wspomniał pan doktor o tym, że zaproponuje nowy pakt na rzecz migracji i azylu, również reformę tego systemu dublińskiego. Mówiła, że pozwoli nam to powrócić do prosperującego dobrze systemu Schengen. Czy pomysły, które forsowane były dotychczas przez Niemcy, już są nieaktualne? Jak myślicie państwo?
Mnie pociesza to, że nowa szefowa jest szefową Komisji Europejskiej, a zatem organu ustawodawczego. Więc myślę, że ten element podejścia takiego koncyliacyjnego, skierowania się ku również osobom słabszym, potrzebującym pomocy, będzie miała tu taką moc właśnie propozycji, jak uzdrowić bolączki Europy. Oczywiście tego się nie da do końca wykonać, bo wiemy, że to jest takie podejście idealistyczne. Natomiast będzie miała szereg wykonawców i systemów wdrożeniowych, które miejmy nadzieję pozwolą te wartości przemycić i w jakiś sposób pokazać, że da się jednak ruszyć to wszystko do przodu. No, postawiła sobie bardzo ambitne cele, poskracała lata związane z wdrażaniem różnego rodzaju ustaw. Także myślę, że no, jeżeli to wszystko, co zadeklarowała, wdroży rzeczywiście, no to jakaś nadzieja się pojawia w nas. No,
bardzo ciekawe, ja bym się jeszcze odniósł do tej polityki migracyjnej, bo ona z jednej strony wskazała, że należy walczyć z przemytnikami, że to jest duże zagrożenie, że należy wzmacniać europejskie granice i to właśnie ten Frontex, który ma być tutaj wzmocniony, a jednocześnie mówiła właśnie o tej europejskiej wartości dotyczącej poszanowania praw migrantów, o polityce azylowej. Mówiła, że te kraje Europy, które leżą na granicy, tylko z tego powodu nie mogą brać na siebie całego ciężaru odpowiedzialności za tę sytuację i że musi być w tym zakresie europejska solidarność. Co ciekawe, ona podała przykład, to był jedyny moment tego wystąpienia, kiedy odniosła się do swojego takiego życiowego doświadczenia i mówiła, że sama gościła u siebie w domu 19-letniego Syryjczyka, który w momencie, kiedy trafił do Niemiec, był przestraszony, nie mówił nic po angielsku, po niemiecku, no po prostu był ofiarą wojny, która w Syrii miała miejsce, a teraz po 4 latach biegle mówi po niemiecku, biegle mówi po angielsku, jest liderem lokalnej społeczności i pokazała to jako przykład tego, że mądra, skuteczna i dobra polityka w tym zakresie jest możliwa. I mam nadzieję, że taka też będzie.
A czy to, że zaczęła swoje wystąpienie od klimatu, zapowiadając również o tym, że przedstawi Zielony Ład dla Europy w ciągu pierwszych 100 dni swojego urzędowania, czy to jest ważny aspekt, którym będzie się zajmowała w najbliższym czasie?
No, sprawa jest niezwykle, jak to się powiada, hot topic, tak? To jest najważniejszy, bardzo gorący temat ostatnich lat wręcz. Widzimy, co się dzieje. Aktualnie oderwała się olbrzymia część lodu od Antarktydy, która płynie jako wyspa i powoli topnieje. Pomalutku mamy skutki całego globalnego ocieplenia w postaci upałów. Sami tego doświadczamy tu w Europie.
Chociaż dzisiaj nie ma upału.
Dzisiaj nie ma. Całe szczęście. Jesteśmy wybrańcami, bo naprawdę u nas jest luksusowa temperatura. I o to się należy zatroszczyć. Poprzednio były głosy, że to pewnie jakieś mrzonki, że sobie Europa coś wymyśliła. Nie. Są aktualnie już odczuwane na naszej skórze nie tylko zmiany temperatur, ale wszelkiego rodzaju zmiany klimatyczne pod tytułem wichury, huragany, powodzie. To już się fizycznie stało faktem. Tego nie było 30-40 lat temu. Więc uwrażliwienie naszych dzieci na ten aspekt jest niezwykle istotne. Uwrażliwienie również na ekologię, na to, żeby zadbali o tę ziemię dla przyszłych pokoleń. I właśnie szefowa Komisji Europejskiej zwraca uwagę na generacyjne wyzwania naszych czasów, czyli to, co powinno łączyć również pokolenia, to, co jest nie tylko w naszej gestii i naszym obowiązkiem, ale będzie spoczywało na barkach przyszłych pokoleń.
Myślę, że bardzo ważnym aspektem, o którym też mówiła, jest usunięcie barier dla jednolitego rynku. Mówi o wsparciu małych przedsiębiorstw, ale przez to mówiła właśnie o rodzinach, także młodzieży i dzieciach, o których pani profesor przed chwileczką też powiedziała. Jak podkreślała, trzeba zadbać, by były realizowane reformy w państwach członkowskich, ale zarządzanie gospodarcze w Unii trzeba przestawić na nowe tory, by liczył się zrównoważony rozwój. Czy do tej pory nie było tego zrównoważonego rozwoju, jak państwo myślicie?
No to jest ciekawe, czym pan redaktor mówi, bo ona bardzo płynnie przeszła od kwestii klimatu właśnie do tej problematyki, bo powiedziała, że to, co jest ważne dla naszej planety, co jest dobre dla naszej planety, musi być także dobre dla ludzi i regionów. I potem wskazała, że to jest właśnie nasza europejska droga. Jesteśmy ambitni, ale nie zostawiamy nikogo z tyłu. Po prostu wskazujemy na perspektywy. I jakoś i silna ekonomia to jest jeden z tych elementów, o których w tym kontekście mówiła, właśnie wskazała na wagę małych i średnich przedsiębiorstw, znaczenie wspólnego rynku i to ciekawe, to jest taki może już dość wyprany frazes, ale powiedziała, to nie ludzie służą ekonomii, ale ekonomia ma służyć ludziom. I w tym kontekście też mówiła o opodatkowaniu wielkich tech giants, jak to powiedziała, korporacji, które korzystają z wolnego rynku w Europie, a jednocześnie, jeśli chodzi o płacenie podatków tutaj, to no bywa z tym mówiąc delikatnie różnie.
Tak sobie myślę, że posłużyła się pewnym myśleniem, tokiem myślenia Jana Pawła II świętego, ale to taka dygresja. Mówiła też o sprawiedliwym opodatkowaniu, tak? Sprawiedliwe opodatkowanie.
Myślę, mówiła że to o płacy jest minimalnej.
Myślę, że to jest o tyle ważne, że dzisiaj też mówimy w Polsce o obniżeniu podatku VAT z 18 na 17. To też jest dobry, bardzo dobry kierunek. Każdy chciałby w swoim budżecie domowym zatrzymać jak najwięcej środków na utrzymanie swoich rodzin. Czyli ten kierunek no jest optymistyczny, wydawać by się mogło.
Tak, bardzo optymistyczny, pod warunkiem, że zostanie utrzymana właśnie równowaga pomiędzy wartościami umacniania siebie, czyli właśnie tego dążenia do władzy, bo wszyscy politycy mają taki trend. Człowiek bez takiego trendu w ogóle nie nadaje się do polityki. A przekraczaniem siebie, kiedy właśnie istotne są wartości uniwersalizmu, życzliwości, tego, żeby jednak zadbać o interes wszystkich. Można powiedzieć z jednej strony, że jest to podejście idealistyczne, ale chyba nie mamy wyjścia, bo hegemonia, czy teokracja, czy inne systemy, no w zasadzie nie wypaliły poza tym, że można powiedzieć, owszem, utrzymywały państwo w ryzach, natomiast interes tych najsłabszych, najuboższych osób zawsze był na pozycji przegranej.
Mówiliśmy już o tym, ale słowa premiera Mateusza Morawieckiego po wyborze były takie, że opowiadamy się za Europą normalności, opowiadaliśmy się za kandydatem kompromisu, który będzie dawał nadzieję na pojednanie. Czy te sygnały, jak państwo myślicie, docierają do polskich polityków, którzy co prawda w tym głosowaniu byli za, no ale tutaj na naszym rynku jest z tym różnie. Czy ten kierunek nowej szefowej też może wskazywać właśnie na te ważne słowa? Solidarność, kompromis, umiejętność dogadywania się, patrzenie na drugiego człowieka, a nie tylko na swoje własne potrzeby.
Mi w tym wystąpieniu bardzo podobało się to sformułowanie "We do it in the European way". Czyli, że jest jakiś katalog wartości, które podzielają Europejczycy i które razem, wspólnie, biorąc pod uwagę ich różnorodność, ale podzielają pewien katalog wartości. Myślę, że także no, nasze społeczeństwo, nasza klasa polityczna, jako wszyscy oni, jako Europejczycy, podzielają pewien jeden spójny system wartości. Może trzeba zapytać o jego zdefiniowanie, ale widać, że taka sprawa jak ta może doprowadzić nawet do tego, że wszyscy się co do zasady zgadzają. Myślę, że są jakieś takie sfery, w których do takiej zgody może i powinno dojść.
Oby tak było, drodzy państwo. Niestety musimy kończyć. Moimi i państwa gośćmi i komentowali ten temat dzisiaj pani profesor Katarzyna Skrzypińska z Uniwersytetu Gdańskiego i dr Marcin Michalak, również Uniwersytet Gdański. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy uprzejmie.